Wydaje mi się, że tego wieczoru, tej nocy, czekając na zesłanie Ducha Świętego, możemy być w takich dwóch różnych momentach naszego życia. I o tych dwóch momentach trochę chciałbym opowiedzieć i pokazać, jak dzisiaj czekać na Ducha, jak o Niego wołać, jak Go przyjmować, jeżeli jestem w którymś z tych momentów. Choć wydaje mi się, że mogą być i takie osoby, które mają trochę jednego i trochę drugiego. Pierwszy jest związany z takim doświadczeniem zwycięstwa Chrystusa w moim życiu w Pasrze, w Wielkanoc, w Zmartwychwstaniu. Doświadczyłem potęgi tego wydarzenia. Trwam w takim wielkim uwielbieniu, radości, w doświadczeniu tego, że naprawdę Pan Bóg jest mocny, że mnie nieprawdopodobnie kocha, że wyprowadził mnie z jakiegoś grzechu. Widzę, jak to we mnie zaczyna owocować. I przeżywam to, co przeżywali rokrocznie Żydzi, kiedy obchodzili po Pasrze święto Szawuot, święto tygodni. Właśnie 50 dni po Pasrze jako święto pierwocin, zbierania pierwszych plonów, cieszenia się tym, że to zaczyna przynosić owoce. Jestem właśnie w takim miejscu życia duchowego, w takim miejscu mojego doświadczenia, że dzisiaj jest naprawdę pięknie. Że widzę, jaki Bóg jest cudowny. Mam takie bardzo głębokie przeświadczenie, że Bóg jest blisko mnie. Że modlitwa sprawia mi radość. Że chce mi się modlić, że nie mam z tym problemów. Że klękam do modlitwy i moje serce wypełnia słodycz tego doświadczenia spotkania z Panem. Że otwieram tekst Pisma Świętego i rozumiem, co Pan do mnie mówi. Że budzę się rano i sobie mówię, jaki piękny dzień, no naprawdę chce mi się żyć. I może właśnie jesteś dzisiaj w takim miejscu. I przychodzisz na tę Wigilię zesłania Ducha Świętego, no i można sobie powiedzieć, no to po co wołać o Ducha, jak jest tak pięknie? Byśmy generalnie chcieli powiedzieć, niech się nic nie zmieni. Niech to trwa. Przepiękne było to, że Żydzi świętowali właśnie tę noc Szawuot w domach. To była liturgia domowa. Przewodniczył jej ojciec rodziny, trochę tak jak ksiądz proboszcz, ojciec tej rodziny dzisiaj nam przewodniczy. I cała noc polegała na tym, żeby czytać Księgę Rut, jedną z pięciu ksiąg Megilot, jedną z pięciu ksiąg, tak czy nazwanych zwojami, które czytano w pięć największych uroczystości. I czytano tę Księgę Rut całą noc, mimo że ona ma cztery rozdziały. Wiecie, jak to trzeba czytać, żeby całą noc starczyły te cztery rozdziały. Czytano ją w ten sposób, że też modlono się oczywiście, że zapalano świece i przy tej zapalonej świecy cała rodzina była zebrana, że pito dobre wino. Może dlatego te cztery rozdziały na całą noc starczały. To było święto też celebrowania rodzinności, przyjaźni, smakowania życia. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, czy w ogóle jakby jesteście w stanie sobie wyobrazić ten klimat takiego bycia przy Panu Bogu, które naprawdę jest piękne, takiego celebrowania, smakowania tej obecności. Jak sobie myślę o tym, jak mogło wyglądać takie świętowanie Szawuot, to przychodzą mi na myśl dwa takie doświadczenia, a jedno lepiej powiedzieć historia, a drugie pewna piosenka. Jest taka pieśń gruzińska, Bułata Okudżawy. I ona dokładnie oddaje to, co mam na myśli. Ten tekst mówi w ten sposób. Spulchnie ziemię na zboczu i pestkę winogron w niej złożę. A gdy winnym owocem gronowa obrodzi mi wić, zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę. Bo doprawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Cóż, czym chata bogata, darujcie, że progi za niskie. Mówcie wprost, czy się godzi siąść przy mnie, ucztować i pić. Pan Bóg grzechy wybaczy i winy odpuści mi wszystkie. Bo doprawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Czyż warto inaczej żyć? Mam taką w pamięci taką kolację, taki wieczór z moimi przyjaciółmi. Byliśmy w Rzymie tuż przed rozpoczęciem pandemii, ostatnie dni. że się to udało. No, cudowny cały dzień chodzenia po Rzymie, zwiedzania, doświadczania najpiękniejszych miejsc, najważniejszych też dla naszej wiary. Wieczór, kiedy usiedliśmy w dobrej restauracji na cudownym jedzeniu, przy dobrym winie. Ja akurat jestem abstynentem, ale wierzę moim przyjaciołom, że mówili, że było dobre. Atmosfera była tak cudowna, że w pewnym momencie mój przyjaciel Tomasz po prostu w tej restauracji zaczął śpiewać. Nie dlatego, że przesadził z winem. Ludzie się dołączyli, zaczęli bić brawa. Po prostu zrobiła się cała biesiada w tej restauracji. Na zmianę opowiadaliśmy o tym, co było najważniejsze tego dnia, o tym doświadczeniu tych pięknych miejsc związanych z wiarą, a równocześnie w takiej atmosferze przyjaźni, radości, celebrowania życia. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że Duch Święty, kiedy dzisiaj przychodzi do ciebie, właśnie do ciebie, który masz doświadczenie takiej pełni, obfitości, radości, smakowania, możesz sobie myśleć, no już nic się nie da więcej. To Duch Święty dzisiaj przychodzi i mówi, mogę dać ci więcej. Może być bardziej. Może być jeszcze pełniej. Nie ma takiej pełni, której nie można jeszcze dopełnić. Dlatego to jest 50. dzień. 7 razy 7, 7 do kwadratu, 7, która jest symbolem pełni, pomnożone przez pełnię, ale plus 1. Jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Więc jak już wydaje ci się, że się nie da bardziej, to Pan Bóg mówi dzisiaj, dam ci bardziej. Bądź otwarty dzisiaj na to, co Duch Święty ma dla ciebie przygotowane. Bo nie ma w relacji z Panem Bogiem takiego doświadczenia, w którym nie mogłoby być bardziej. Pełnia może być jeszcze dopełniona. Ale może być też drugie doświadczenie tego wieczoru. Może szczególnie trudne po tej pierwszej części, o której powiedziałem. Bo może właśnie dzisiaj sobie tutaj siedzisz i mówisz, jaka pełnia, jakie smakowanie, jaka radość. Jakie doświadczenie Paschy? Jestem, jak z tego trzeciego czytania, doliną wyschniętych kości. Wyschniętych. To znaczy takich, które już nie pamiętają o tym, że w ogóle kiedyś żyły. Takich, w których już nie ma żadnego wspomnienia życia. Takich, w których już nie ma nadziei na to, że może cokolwiek ożyć. Dla Żyda ten obraz wyschniętych kości jest przerażający, bo on jest obrazem nie tylko, że śmierci, ale też jest obrazem jakiejś nieczystości, plugastwa, grzechu. Żyd nie mógł mieć kontaktu z niczym, co umarło, bo by zaciągał nieczystość. Nie mógł wejść na grób, bo już to by wystarczyło do zaciągnięcia nieczystości. A co dopiero cała dolina trupów. To jest jeden wielki obraz śmierci, martwoty, grzechu, nieczystości. I to jeszcze takich, w których nie ma żadnej nadziei, że cokolwiek mogłoby się tu zmienić. A jak jeszcze weźmie się pod uwagę to, że w księdze proroka Ezechiela są dwa momenty, kiedy Pan Bóg wyprowadza Ezechiela do doliny. My czytaliśmy ten 37 rozdział. Ale było jeszcze pierwsze wyprowadzenie do doliny w trzecim rozdziale. I to była zupełnie inna wizja. Dolina ta sama, ale to była dolina, w której było życie, w której była chwała Boga. Ezechiel z tego doświadczenia wyszedł w zachwycie. Wyszedł zdumiony tym, co zobaczył. Radość, zachwyt, oniemiał, widząc chwałę Boga. A teraz ta sama dolina jest miejscem śmierci i to bez nadziei. I może właśnie to cię najbardziej boli, że jeszcze niedawno w tamtym miejscu twojego życia, w tej dolinie twojego życia była chwała Boga. Bóg był taki bliski, Może właśnie masz wspomnienie tego, jak smakowałeś parę miesięcy temu, rok, trzy, pięć lat temu. Smakowałeś tę relację. Wspominasz sobie te wieczory przy Słowie Bożym, to dzielenie się z przyjaciółmi, doświadczeniem Boga. Tę dolinę wypełniał Bóg. A teraz już tam nic nie ma. Teraz jest tam śmierć. Bo jest grzech, z którym sobie nie możesz w żaden sposób poradzić. Bo wydaje ci się, że jak kiedyś otrzymałeś łaskę wiary, to teraz ktoś ci ją zabrał. I wszystko jest wypełnione ciemnością, wątpliwością, pytaniami. Bo może problemy się tak spiętrzyły, że nie sposób widzieć z nich jakiekolwiek wyjście. Bo wszystko umarło. A może najbardziej boli śmierć doświadczenia Boga. I tu również przychodzi dzisiaj Duch. Przychodzi Duch w tym symbolu wyciągniętej ręki. Całe to czytanie rozpoczęło się właśnie od tego, że Bóg mówi, że wyciągnie rękę. Ezechiel ma takie doświadczenie. Spoczęła na mnie ręka Pana. Ta wyciągnięta dłoń jest symbolem w liturgii działania i mocy Ducha Świętego. Ojcowie Kościoła czasami wprost nazywali Ducha ręką, prawicą Boga. Święty Ireneusz z Lyonu będzie mówił, że Bóg Ojciec działa w świecie dwoma swoimi rękami, którymi jest Boży Syn i Duch Święty. Ten gest wyciągniętych dłoni towarzyszy praktycznie każdej liturgii, każdemu sakramentowi. Na chrzcie nakłada się ręce na głowę dziecka jako moc egzorcyzmu, oczyszczenia go z grzechu pierworodnego i wpływu złego ducha. Na bierzmowaniu w czasie sakramentu święceń wyciągnięte dłonie są nośnikiem przekazania daru ducha. Przez tym geście duch jest przekazywany. W Eucharystii i w sakramencie pokuty wyciągnięta dłoń w czasie wypowiadania słów epiklezy czy słów rozgrzeszenia mówi o tym, że przeistoczenie darów chleba i wina dokonuje się mocą ducha. Że rozgrzeszenie i pojednanie z Bogiem dokonuje się mocą ducha. Ten gest jest objawieniem i zarazem jakimś ukryciem ducha. Objawieniem, bo w nim go rozpoznajemy jako tego, który przychodzi i działa. Ukryciem. Bo czasami chcielibyśmy zobaczyć tę moc ducha jakoś wyraźniej, a nie w jakimś takim prostym, delikatnym geście. Ten gest wyciągniętych dłoni najpierw mówi o miłości ojcowskiej Boga. Dar ducha jest darem miłości Ojca. Żydzi noszą jarmułkę na głowie, tak kippę. Ona ma zawsze im przypominać o tym, że Bóg Ojciec trzyma rękę na ich głowie. Są jak dzieci w rękach swojego kochającego Ojca, który ich broni, strzeże. Mogą spać spokojnie. Ten gest wyciągniętych dłoni to jest opowieść o tym, że Bóg Ojciec trzyma nas w swoich dłoniach, broni nas, strzeże. Możemy być w nich bezpieczni, bo kocha nas Duchem Świętym. W końcu ten gest wyciągniętych dłoni on też przypomina nam o prawdzie z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, że kiedy przyszedł anioł Gabriel do Maryi i powiedział jej, że będzie matką Bożego Syna, to też doświadczyła tego, że Duch Święty przyjdzie do ciebie i ocieni cię, rzuci na ciebie cień. Ten gest wyciągniętych dłoni jest rzuceniem cienia na dary, na człowieka, jako znaku tego Bożego przyjścia, Bożej obecności. Tak jak obłok w pierwszych rozdziałach historii zbawienia towarzyszył wędrówce Izraelitów. Obłok był symbolem obecności Boga. W końcu ten gest wyciągniętych dłoni ma też przypominać o tym, że Duch Święty jest jak wiatr, jak tchnienie powietrze, zgodnie z Jego imieniem, Ruach, czy pneuma. Żydzi sobie wyobrażali wiatr w ten sposób, że jest to wielki, niewidzialny ptak, który macha skrzydłami. I jak macha tymi skrzydłami, to słychać ich szum, szelest i porusza powietrzem. Dlatego jak przelatuje wiatr, ten wielki ptak, to porusza się trawa, liście. Dlatego też w niektórych tradycjach liturgicznych, na przykład w liturgii maronickiej, jak kapłan wyciąga dłonie nad darami chleba i wina, to nie tylko trzyma je w takim statycznym geście, ale robi właśnie takiego ptaka i lata nad tymi darami. Żeby przypomnieć, że ten duch ma siłę, że jest mocą, że jest potęgą. Ale są też przepiękne takie komentarze żydowskie do tego tekstu z Ezechiela, które mówią, że Pan Bóg wyciąga nad człowiekiem dłoń, ale nie pięść. Wyciąga dłoń, żeby człowiek pamiętał o tym, że to jest gest miłości, a nie pięść jako gest przemocy, gest zazdrości, gest jakiegoś odebrania wolności. To ludzie sobie grożą, to ludzie wyciągają do siebie pięści. Bóg nigdy względem nas nie wyciąga pięści. On nie jest wojną, On nie jest przemocą, On nie jest zazdrością, On nie jest złem, mimo że Go często o to podejrzewamy. On wyciąga nad nami dłoń jako gest miłości. To jest pierwsza rzecz, której doświadcza Ezechiel. Wobec całej doliny wyschniętych kości pierwsze jest właśnie to. Bóg wyciągnął nade mną rękę. A potem każe mu prorokować do tych wyschniętych kości. I wlewa w ten sposób w niego nadzieję. Bo to drugi dar ducha dla wyschniętych kości. Nadzieja. W nadziei już jesteśmy zbawieni. Mówił dzisiaj święty Paweł. Bo Ezechiel mówi, no ale po co do nich wołać? One są wyschnięte. A Bóg mówi, wołaj do nich. Wołaj do nich, prorokuj do nich. Może właśnie jesteś taką wyschniętą kością, taką doliną wyschniętych kości i mówisz, na co tu dzisiaj czekać? Po co ja tu siedzę? Godzinę to już trwa i jeszcze potrwa parę godzin, to dzisiejsze czuwanie. I po co mi to było? Tam się nic już nie da zrobić. A Bóg mówi, prorokuj. Prorokuj do wyschniętych kości. Miej nadzieję. Trzeci dar ducha to dar miłości, która sprawia, że chce się nam żyć. Bo pierwsze zdanie, jakie zaczął prorokować Ezechiel na wezwanie Pana Boga, to mówi mu Pan Bóg, prorokuj do wyschniętych kości i powiedz im, słuchajcie. Dla Żyda od razu wybrzmiewa tutaj przykazanie miłości. Najważniejsze przykazanie. Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Pan Bóg jest jeden. Będziesz Go miłował całym sercem. To jest obietnica. Pan Bóg mówi, będziesz mnie miłował, dlatego że ja Cię uzdolnię do miłowania. Będziesz mnie miłował, bo jesteś pierwszy umiłowany. Będziesz mnie miłował, bo będziesz miał doświadczenie tego, jak ja Cię kocham. Kiedy chce się nam żyć? Wtedy, kiedy jesteśmy kochani, kiedy potrafimy kochać. To trzeci dar ducha dla wyschniętych kości, który mówi, pozwól się kochać. To Cię podniesie do życia. To sprawi, że Ci się będzie chciało żyć, że Ci się będzie chciało zmartwychwstać, że będzie Ci się chciało przejść z tych wyschniętych kości do żyjącego ciała. To miłość ożywia. I w końcu czwarty dar. Dar wiary w to, że można żyć, że ja mogę żyć. I że Pan Bóg mocą ducha dzisiaj nie tylko chce coś w moim życiu poprawić, ale On chce mnie na nowo stworzyć. W końcu Ezechiel prorokuje do tych wyschniętych kości i tchnie w nich ducha, który sprawia, że one zaczynają żyć. Tak jak Księdze Rodzaju. Kiedy Bóg ulepił Adama i Ewę, to tchnął w nich tchnienie życia i zaczęli żyć. Duch jest tym, który przychodzi, żeby stworzyć cię na nowo. Nie tylko coś tam lekko, kosmetycznie poprawić. Nie zrobić taki delikatny lifting twojego złego samopoczucia. Nie sprawić, żebyś z wielkiego grzesznika był takim średnio wielkim grzesznikiem. Nie sprawić, żebyś 10 grzechów w tygodniu popełniał 8,5. On chce cię stworzyć na nowo. Całkowicie. I to jest ta noc, w której możesz uwierzyć, że Bóg to zrobi. Że Bóg to zrobi. Francuski teolog Jean Corbon kiedyś powiedział takie zdanie. Jeżeli mało otrzymujemy, to nie dlatego, że Bóg nie jest hojny, tylko dlatego, że mało prosimy, bo nie wierzymy w to, że może dać więcej. Jeżeli mało otrzymujemy, to dlatego, że mało prosimy. Nie proś dzisiaj o lifting duchowy. Nie proś o lekkie poprawienie samopoczucia. Nie proś o to, żeby w tej dolinie wyschniętych kości było parę kości wyschniętych mniej. Wołaj dzisiaj o nowe stworzenie. Bo Bóg wyciągnął swoją prawicę nad tobą i może to uczynić. Może jesteś tym, który jest tu, żeby smakować życie. To pamiętaj. Pełnia może być dopełniona. Zawsze może być więcej. A może jesteś tutaj, bo jesteś doliną wyschniętych kości. To uwierz. Miej nadzieję. I doświadcz tego, że Bóg cię kocha w Duchu Świętym. I może cię stworzyć na nowo. Amen.